jest Café AZS.
We właściwym miejscu, w właściwym czasie trzeba zrobić właściwą rzecz. I myśmy tą właściwą rzecz zrobili w 2019 roku. No i mówię, że pobijemy się tutaj trochę mocniej, kończył się COVID. I to był ten moment, gdzie myśmy powiedzieli, startujemy we wszystkich 47 dyscyplinach. Było szaleństwo, ale to była przemyślana strategia, bo uciłać punkty można było tylko startując we wszystkim. Mówią, nie mamy żadnych kobiet, które zajmują się strzelaniem. No to poszukaliśmy znajomych, kolega kolegi ma strzelnicę, za 1000 zł powiedział, że za darmo na odda, te 1000 zł to jest na amunicję. No i te dziewczyny poszły postrzelać i im się to spodobało. One pojechały na ampy i one gdzieś w środku tabeli się znalazły. Młodzi ludzie, którzy przychodzą na studiach, nie chcą być zmuszani, czyli nie chcą mieć WF-ów, którą każą mu biegać wokół stadionu, przepłynąć basen 3 razy, prawda, ta formuła się nie sprawdza, ale chcą mieć sekcję golfową.
Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Café AZS. Tym razem gościmy profesora Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim.
Politechnika Gdańska, czyli pańska uczelnia, po raz 6 z rzędu wygrała Akademickie Mistrzostwa Polski. Taka seria nie zdarzyła się jeszcze żadnej uczelni, jeśli dobrze liczę. Jakby tego było mało, byliście o włos od zwycięstwa także w rankingu medalowym. Gratuluję, to na początku naszej rozmowy. Mówimy o sukcesie uczelni z końca czerwca tego roku. My rozmawiamy w połowie października, ale jest o czym rozmawiać. Więc tak, panie profesorze, panie rektorze, jaki jest pański przepis na sukces uczelni w tym zakresie?
Znaczy, myślę, że tutaj odpowiedź jest dość trywialna i właściwie we właściwym miejscu, w właściwym czasie trzeba zrobić właściwą rzecz. I myśmy tą właściwą rzecz zrobili w 2019 roku, 6 lat temu, gdzie zostałem rektorem, także to była też dla mnie świeża aktywność. No i mówię, że pobijemy się tutaj trochę mocniej, kończył się COVID. I to był ten moment, gdzie myśmy powiedzieli, startujemy we wszystkich 47 dyscyplinach.
We wszystkich 47. To było szaleństwo.
Było szaleństwo, ale to była przemyślana strategia, bo uciłać punkty można było tylko startując we wszystkim, ponieważ nie jesteśmy za dużą uczelnią. No i nie mieliśmy, nie mamy tutaj takiego sportowego profilu jak AWF-y, prawda?
No dobrze, nie jesteście dużą uczelnią, 47 dyscyplin, coś tu się nie klei, przynajmniej na papierze.
To powiem jako anegdotkę, prawda? Ja mówię, wystartujemy wszędzie. Mówią, nie mamy żadnych kobiet, które zajmują się strzelaniem. No to poszukaliśmy znajomych. Kolega kolegi ma strzelnicę, za 1000 zł powiedział, że za darmo na odda, te 1000 zł to jest na amunicję. No i te dziewczyny poszły postrzelać i im się to spodobało. One pojechały na ampy i one gdzieś w środku tabeli się znalazły. No i myśmy stwierdzili, że słuchajcie, no nie, jeżeli potrafimy z takiego spontanicznego ruszenia zrobić środkowy wynik, to znaczy, że możemy w innych rzeczach też zadziałać. No i te 6 lat temu się udało, prawda? I tutaj pochwalę tych wszystkich ludzi, bo to nie są tylko studenci, studentki, to są też przede wszystkim osoby, które pracują z tymi studentami, no nie, to są wykładowcy, pracownicy, opiekunowie sekcji, no nie, to jest też nasza dyrekcja, która mówi powalczmy, pobijmy się. No i gdzieś ten mechanizm zadziałał, jeżeli 6 lat temu się udało, to mówią, to następnego roku też się pewnie uda. No i tak się potoczył ten kamyczek do przodu, w dół, no nie, i właściwie tak jak tu pan redaktor pięknie zaznaczył, gdzieś nawet się tutaj rozkręcając, tak, bo w zeszłym roku, jak już mogę kontynuować, zaraz skrócę swoją wypowiedź, no to mówimy, no wygraliśmy te 5 razy z rzędu, prawda? No to właściwie, no to już zostawmy, to nie ma takiego znaczenia, no to spróbujmy pójść krok dalej i powalczmy o medale, tak? No i cóż mogę powiedzieć, no 22 złote medale, tyle samo co AWF Katowice, jednym medalem srebrnym przegraliśmy, ale z kolei brązowych mieliśmy dużo, ale i tak jestem przeszczęśliwy, bo słuchajcie, no z nie za dużym zapleczem sportowym, tak jak mówię, 14 tysięcy studentów, to przymierzając się do dużych uniwersytetów jak warszawski, jagielloński, to jesteśmy ta 1/3 prawie. Ale budując ducha, organizując ludzi, dając może nawet niewielkie, no ja bym powiedział naprawdę niewielkie stypendia, ale systemowe. Czyli każdy, kto przychodzi, potrenuje, podziała, pojedzie, to czuje się doceniony. Tak? To nie są duże pieniądze, to są tam setki złotych tylko, ale jest powiedzenie, że ktoś to dostrzega, ktoś to widzi we mnie, że się staram. No i to jest ten sukces, to jest to recepta na sukces.
No ta recepta na sukces zawiera się chyba w tym, co pan powiedział, czyli budowanie tego ducha. Ducha w uczelni, która nie kojarzy się ze sportem. No Politechnika Gdańska, jak i każda inna Politechnika, no nie kojarzy się ze sportem, tak jak inne uczelnie, o których nieraz rozmawialiśmy w podcaście Café AZS.
To znaczy, mi osobiście tutaj trochę odchodzę od AZS-owych spraw, ale mi się zawsze marzyło taki sport masowy. Chciałbym, żeby każdy, kto mógł sobie potrenować, porobić co chce. Studiowałem trochę w Stanach, gdzie ta infrastruktura była otwarta dla każdego studenta i pracownika w absolutnie dowolnym momencie. Także to było niesamowite zderzenie się z taką opcją, że nagle cokolwiek chcesz się poruszać, porobić, jest dla ciebie otwarte. 7 lat w Japonii mieszkałem, gdzie też ta infrastruktura była otwarta w dowolnym momencie. Graj w Faktona, iść na basen i tak dalej, i tak dalej. To było, no, to było dziwne, prawda? No i gdzieś ta tęsknota za taką swobodą dla każdego studenta została. No i cały czas mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy szli, czyli maksymalna powszechność ruchu, ruszania się, dowolnego sportu wśród studentów. I cieszę się, że tak dużo studentów już teraz jest świadomy tej potrzeby sportu i właściwie taka kultura poruszania się w dużej części studentów, no jest super, no nie tylko pozazdrościć.
Ale mówi pan to na bazie obserwacji ze swojej uczelni, czy w ogóle?
Mówię tylko i wyłącznie na podstawie obserwacji ze swojej uczelni. Ale myślę, że w wielu innych miejscach docenia się ten sport. Tutaj sporo uczelni, nie wiem, Politechnika Bydgoska oddała cały zestaw infrastruktury sportowej. Gdzieś się to przekłada, że jeżeli chcesz być ten rozpoznawalny, mocny, chcesz mieć fajnych studentów, to musisz im przyciągnąć czymś. Dobrą dydaktyką oczywiście tak, badania naukowe oczywiście tak, ale sport wydaje się być już tym elementem no, niezbędnym. No, i tutaj rola AZS-u jest bezcenna.
No i co mówią studenci, tak? Jak się zmienia ich podejście do sportu? Wiemy, że in plus punktu słyszenia naszej rozmowy, ale co studenci sami mówią, jak rozmawia pan z nimi, czy trzeba ich namawiać, jakie mają refleksje, jak to brzmi ich słowami?
Znaczy generalnie młodzi ludzie, którzy przychodzą na studiach, nie chcą być zmuszani. Czyli nie chcą mieć WF-u, którą każą mu biegać wokół stadionu, przepłynąć basen 3 razy, prawda, ta formuła się nie sprawdza, ale chcą mieć sekcję golfową. Chcą sobie pojechać na golf ileś razy rzeczy, poruszać się, zrobić tam te swoje zadania, prawda, i gdzieś powiedzieć, zaliczcie mi to jako element mojej aktywności sportowej. Moim zdaniem to jest słuszny kierunek. Pozwólmy im się ruszać w dowolny sposób, taki, jaki uważają dla siebie co najlepszy. I na przykład, jak teraz mogę powiedzieć, gdzie szukamy osób do występów, na przykład koszykówka 3x3, to my z wielkim żalem odmawiamy im udziału w AMP-ach, tak, bo mówimy, no słuchajcie, przepraszam was bardzo, ale ja mam praktycznie 50 osób teraz, które chcę tam jechać, no i musimy zrobić wewnętrzne eliminacje i tylko tych najlepszych wybierzemy, no nie, no to wybaczcie, no nie, także mamy też w paru miejscach tak, że już nie jesteśmy tacy masowi, bo ta masowość nie jest możliwa, bo te AMP-y stały się w pewnym momencie wręcz nawet prestiżowe, tak, i tyle, tak, no, a tak zmieniając też podejście, to oprócz tego masowości, to na Politechnice Gdańskiej jeszcze jedna rzecz, która nam się udała tu wszystkim, całej społeczności, bo mamy paru sportowców na poziomie olimpijskim, mamy wicemistrza świata w windsurfingu. No i on mówi, ja chcę tu u was być, ja byłem w paru miejscach, ale tu u was jest miejsce, w którym ja się czuję, że ktoś o mnie pomyślał, tak? W strzelaniu mamy świetnego tutaj też z aspiracjami olimpijskimi studenta i on się przeniósł do nas razem z ojcem i mówią, słuchajcie, no to na Politechnice to ja czuję, że im zależy, tak? No i chcę powiedzieć w tych słowach, mi zależy i nam zależy.
No dobrze, to jakie dyscypliny cieszą się teraz największym wzięciem wśród studentów? Gdy wspomniał pan na początku o golfie, no to już chciałem dopytywać, ale jak to golf? No gdzie, co, jak? No golf nie kojarzy się z jakąś, nie jest chyba najpopularniejszą dyscypliną w Polsce. No gdy już pan wspomniał o koszykówce 3x3, to się uspokoiłem, że jednak kojarzę, że jednak rzeczywiście sam z moich obserwacji widzę, że ten sport jest coraz bardziej popularny. To jakie jeszcze dyscypliny?
Znaczy tu nieodmiennie tym najbardziej popularnym, dlatego że jesteśmy uczelnią techniczną i jednak jest sporo mężczyzn, to jest ciągle piłka nożna i futsal. Także ta piłka nożna to jest ten element no, taki najbardziej, nie wiem, no, jednoczący, łączący bardzo dużo ludzi naraz, tak? Ale dużo się dzieje w siatkówce, prawda? Dużo się dzieje w lekkoatletyce. Myśmy zawsze w lekkoatletyce sporo tych medali, sporo tych aktywności fajnych tutaj mieli. Także no, jestem zachwycony, jak mi mówią, no niestety nie możemy tutaj wszystkich was wziąć, bo jest was tak dużo, a weźmiemy tylko tych, którzy wygrają te kwalifikacje, które są organizowane przed. Cóż no, mogę powiedzieć, no nie, no scenariusz dla mnie marzenie.
Wspomniał pan o piłce nożnej, nie ukrywam, że się też zdziwiłem. Jan Urban był widziany w okolicach waszej uczelni?
Oj, nie wiem, to nie chcę powiedzieć, no nie, ale może był, tak? Ale myśmy w uniwersjadzie mieli drugie miejsce w zawodach w piłkę kopaną, w piłkę nożną, co było bardzo wysoko, a teraz na uniwersjadzie powyżej 100 kilo judo, pierwsze miejsce, no, tylko się cieszyć. Naprawdę gdzieś gdzieś przez te 6 lat, gdzie zajmowaliśmy się głównie tym, żeby się pobawić tym sportem, to przy okazji zrobiło się coś jeszcze, prawda? Przy okazji się gdzieś przytulił ten taki semiprofesjonalny, a teraz momentami nawet profesjonalny sport. I tak powinno być, tak? Tu uniwersytety w wielu miejscach są tym miejscem, w którym ci sportowcy mogą zarówno mieć bardzo dobre wyniki, a jednak myślą o swojej przyszłości, o swojej przyszłej karierze i gdzieś to doświadczenie, które mogą wynieść z uczelni technicznej, jest bezcenne też.
Od zabawy do wyników.
Tak powinno być, prawda? A tych najlepszych, których możemy pomóc, powinniśmy ich tutaj i osłonić, i zorganizować im w sposób ten ekosystem funkcjonowania. No i o ile to możliwe, też ich sportowo tutaj wypromować.
No dobrze, ale jak wymagać dobrych wyników jednocześnie i w sporcie, i w nauce?
A tutaj to muszę powiedzieć, statystyka jest brutalna, bo w bardzo dużej statystycznej części osób, populacji, ci bardzo dobrzy w sporcie są też dobrzy w nauce. To akurat się łączy. Nie wykluczają się te dwie rzeczy ze sobą. Jak ktoś jest zmotywowany, potrafi zorganizować swój czas, to z reguły jest w stanie więcej celów osiągnąć niż osoba, która gdzieś tam spokojnie podchodzi do życia na powoli. Także tutaj nie ma problemu. Jeżeli chodzi na przykład o wicemistrza świata z windsurfingu, no to tu faktycznie jest paradoks, bo on potrafił pod 200 dni być w ogóle poza Gdańskiem. Więc tutaj zorganizowanie mu procesu kształcenia, uczenia i wyrozumiałość ludzi. Pamiętajcie, że jestem rektorem, ale to nie znaczy, że jak powiem komuś, że masz pójść komuś na rękę, to on pójdzie. To w ogóle tak nie działa, prawda? Ten naukowiec, wykładowca na dole często dużo wie lepiej, jak powinno się rzeczy załatwiać, tak? A jednak udało się tutaj jakby tą przychylność gdzieś zbudować, tak? I to też są lata gdzieś tworzenia tego klimatu, jak się pracownicy, ludzie, osoby techniczne, które wspierają, otwierają te obiekty im czasami o nietypowych porach, jak oni wszyscy potrafią gdzieś do tego podejść w sposób taki pozytywny, to też wymaga czasu, żeby taki klimat wypracować.
No właśnie, klimat do dwutorowości, tak na dobrą sprawę. Czy kadrę ciężko było do niej przekonać? No musiały być jakieś spotkania, gdy pan przyszedł, gdy pan zaczął tłumaczyć swoją wizję, przedstawiać swoją wizję. Nie uwierzę, że wszyscy, okej, spoko, czekaliśmy na to, robimy. Na pewno spotkał się pan ze sceptycznymi głosami.
Oczywiście, że tak.
No i jak się rozmawiało, jak się przekonywało?
Na przykład, że dlaczego marnujemy tyle energii na sport? Tak? Przecież to nie jest nasza podstawowa aktywność, jaka powinna być działa. Powinno być to wszystko wymienione na naukę, a nie na jakieś tam takie rzeczy. Także to jest.
Nadal to jest, nadal trzeba
oczywiście,
się z tym mierzyć.
Nie, no, oczywiście, zawsze jest jakaś osoba gdzieś tam, która mówi, dlaczego wy tutaj zajmujecie się tym, co powinniście.
Głupotami.
Ale to nie jest dominujący głos. Większość osób mówi, fajnie, że się rozwijamy, fajnie, że w sporcie się dużo dzieje i dam przykład. Mamy studentów z Erasmusa. Największa część, która jest, to są studenci hiszpańscy. No i praktycznie oni są najbardziej dużą presją, która mówi, dajcie nam cały czas obiekty. Tak? Oni ciągle chcą tą piłkę kopać. Tak? No i jak w pierwszych odruchach mówią, dlaczego mamy oddać obiekty Hiszpanom? No nie? Polskie boisko dla polskich studentów. Oczywiście żartuję sobie teraz odrobinę, no ale generalnie nas to cieszy, bo oni jakby stworzyli taki nastrój właśnie, przyjedźmy i pobawmy się i podziałajmy razem. Tak? I gdzieś to razem ładnie, fajnie współpracuje. Także mamy tutaj tą radość tego, że gdzieś ten sport jest zauważalny, nie tylko zauważalny, gdzieś istnieje i żyje, że AZS, który tu organizuje te AMP-y, właściwie stał się takim naturalnym ekosystemem studiowania. I że tak dużo osób, słuchajcie, żeby na te 47 konkursów dyscyplin tak wysłać studentów, to trzeba mieć trochę zaplecza, trochę wymienności, prawda? To jest armia co najmniej 1000 studentów. Tak? Przy 14 tysiącach studentów, gdzie jest ileś tam, 1000 jest obcokrajowców, 1000 tam niestacjonarnie, tam to sam, to jest naprawdę istotny procent osób, które gdzieś są gdzieś włączone w te azetysowskie AMP-y, tak, w te działania, prace, wyjazdy. Także ja jestem tutaj zachwycony.
Wy mieliście to zaplecze, jak to wyglądało wcześniej?
Mieliśmy sporo zaplecza, także my mamy całkiem niezłe zaplecze. Teraz marzy nam się, jeżeli mogę tutaj zalobbować, korzystając z pana redaktora sympatii, marzy nam się na 2000 widzów hala widowiskowo-sportowa na naszym obiekcie zaraz niedaleko gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, ale mało tego z bazą dla paru trójmiejskich pomorskich klubów. Także chcielibyśmy tam piłkę ręczną umocować, koszykówkę 3x3, czyli zrobić halę, która żyje dla studentów, popołudniami realizuje swoje zadania na sport profesjonalny. No jest też tym takim niskobudżetowym miejscem, w którym można zrobić zawody sportowe, bo my mamy halę na granicy Gdańska i Sopotu, ergo arenę, ale ona jest 12 tysięcy osób, no i tutaj koszty używania takiej hali to są zupełnie inne. Także brakuje takiej takiej niskobudżetowej na takie elastyczne 2000-2200 widzów, no nie, gry, zabawy, które gdzieś już zyskują też coraz więcej atrakcyjności wśród pomorskich obywateli i obywatelek.
No to chyba nie będzie problemu z przekonaniem radnych i włodarzy trójmiejskich.
Przekonuje się łatwo, natomiast te przelewy strasznie wolno przychodzą.
O, znaczy, no tak.
Jeśli chodzi o werbalne poparcie, to tutaj miewam duże sukcesy, natomiast żeby mieć już tą inwestycję w garści, prawda, i wbić łopatę i wiedzieć, że budżet jest zabezpieczony, to tutaj potrwa trochę. Tutaj bardzo
zaraz, bo mamy rok 2025, do wyborów samorządowych zostały jeszcze 3 lata. Oj, to może się za 2,5 roku coś
nie, ale to
ruszać.
Na koniec właśnie ja tak liczę, że jest nadzieja, że chcemy mieć tutaj jakiś efekt, który już prawie będzie skończony. No i tutaj minister sportu i turystyki, wiem, że jest przychylny temu pomysłowi, gdyż robiliśmy już pewne zakusy. No i mam nadzieję odbyć spotkanie i liczę na to, że jeżeli się tą inżynierię finansową poskłada, to studenci Politechniki Gdańskiej i nie tylko, to też są mieszkańcy i mieszkanki, będą mieli fajny sportowy obiekt, a my w pobliżu naszej uczelni mamy jeszcze jedno piękne miejsce, nie mogę głośno mówić, bo tam kiedyś Lechia dużo grała, ale jest pomiędzy Politechniką Gdańską a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. No i wydaje się wymarzonym obiektem akademickim, takim też służącym.
A no właśnie, bo
nie chcę
przecież
wchodzić w szczegóły, bo
jakże tutaj popularny klub teraz, nawet ze względów politycznych, Lechia Gdańsk. Jej
tak.
Nowym domem jest Polsat Plus Arena, duży obiekt piłkarski, taki prawie jak Stadion Narodowy. No a wcześniej Lechia miała swój stadion, tak, który teraz
to jest
stoi
dokładnie
odłogiem.
Ten stadion znajduje się pomiędzy, praktycznie na kampusach Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
I co się tam teraz dzieje?
Cały czas funkcjonuje. To jest moim zdaniem zapasowe boisko dla Lechii, więc ono jest cały czas używane jako treningowe, ale nie jest to już to miejsce, co kiedyś było serce Lechii, prawda? To już jest jakby dodatek. I teraz jakby się udało zrobić zapasowe boisko i uzbroić Lechię w coś, co jest bliżej zrobionej letnicy, czyli tego miejsca, gdzie jest i tak dalej, to tutaj jest tak naturalne miejsce na taką akademicką, sportową, nie wiem jak to nazwać, nie, Eldorado sportowe. Które było marzeniem, natomiast wątpię, żeby to się zadziało w najbliższym czasie, także tych, co słuchają podcastu, uspokajam, nie mamy takich zakusów, mówimy tutaj w trybie długofalowym.
Ale za kilka
ale
lat,
jakby
kto
prezydenta
wie?
Polski, Rzeczpospolitej Polski przekonał, to może by wtedy nam
pomóc. No ale ma pan po swojej stronie i prezydenta, i premiera, no to jest akurat cicha ich wspólna miłość, ta Lechia.
Tutaj nie wiem, czy to się chwalić, czy nie chwalić, ale premier jest po Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak, tak.
Natomiast prezydent jest też absolwentem Politechniki Gdańskiej. Skończył także historycznie na UG, ale jest naszym absolwentem zarządzania. Także
no to musicie to wykorzystać. Musicie to wykorzystać w takim razie.
Na razie skoncentrujemy się na sporcie powszechnym studentów.
No dobrze. No dobrze, no a panie rektorze, panie profesorze, a pan jaki sport uprawia?
No przyznam się, że byłem zawodowcem będąc w szkole podstawowej. Byłem solistą w łyżwiarstwie figurowym. Natomiast teraz uprawiam sport, który nazywa się siedzeniem na stołku i rozmawianiem, wydawaniem zarządzeń i odbywaniem wielu inauguracji w ciągu roku i tak dalej, i tak dalej. Ale rozpocząłem trochę ruchu, a mianowicie z żoną zapisaliśmy się na PG Tańczy, kurs tańca towarzyskiego i choć nie jest to może wyczyn i sport, ale można się spocić. Także mam głębokie plany kontynuować to w tym roku i może do sportu takiego pasywnego jakiegoś wrócić.
A jakieś kibicowanie, jakaś dyscyplina sportu taka po godzinach, niezwiązana już z pańską uczelnią?
Znaczy to teraz czuję się tutaj bliżej z piłką ręczną, która też jest niedaleko nas na hali Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego robiona. Tam jest 800 miejsc i oni się nie mieszczą. I to jeden z takich elementów było, że spróbujmy zrobić inny obiekt tak, żeby można było zrobić to bardziej popularne. Bardzo lubię koszykówkę cały czas, ale chyba najchętniej oglądam tenisa, gdybym miał powiedzieć, co mnie tu pasjonuje. Także ten tenis, który kiedyś też grałem, w tenisie stołowym kiedyś grałem z takim Leszkiem Grubą i tak dalej w klubie, także gdzieś się ocierałem o te schematy.
Jak pan ocenia w ogóle pozycję sportu akademickiego w naszym kraju? Możemy być,
znaczy,
może sport akademicki może być z siebie dumny?
Jest tego sportu trochę i jest tej aktywności trochę, ale znowu ja będę to mówił z perspektywy doświadczeń na studiach w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. To tutaj jest olbrzymia jeszcze droga do zrobienia. Nie wiem, jak to możliwe, ale jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, to uczelnie naprawdę w większości przypadków to jest bieda z nędzą. To nie jest tylko ich wina, bo tutaj naprawdę znaleźć środki dodatkowe na rozwijanie tego typu infrastruktury jest niezmiernie trudno. Więc taki program narodowy winien być moim zdaniem sformatowany. No i to, co też można zazdrościć trochę w Stanach Zjednoczonych, jednak te college league, czyli te ligi, które są akademickie, ale w rzeczywistości są w pełni profesjonalne, gdzieś tam idą bardzo blisko tych ekstraklas, które są realizowane. No i ten sport na najlepszych uczelniach to właściwie traktowany jest jak równoważny najważniejszej pracy, czyli naukowej i pracy dydaktycznej. Także on tam jest obecny jako coś, co jest elementem promowania uczelni. Tak? Czyli jeżeli nie masz dobrej drużyny, nie jest ona obecna w mediach, jako w osiągnięciach sportowych, jak nie masz swojego stadionu, na którym ludzie przychodzą w wersji 80 tysięcy ludzi, prawda, potrafi przyjść na futbol amerykański. Ostatnio na siatkówkę kobiecą też przychodzi po 60-70 tysięcy ludzi na finały akademickiej ligi. Ale tam to jest splecione z biznesem, jest tutaj trudno się porównywać. Więc jeśli chodzi o moją ocenę, panie redaktorze, mamy tu jeszcze tak wiele fajnej rzeczy do zrobienia, że pracy na lata.
Tu dał pan jako punkt odniesienia Stany Zjednoczone, a jak jest w Japonii?
W Japonii tak samo. Też właściwie każda uczelnia, może nie jest to postawione tak komercyjnie, ale każdy musi mieć ten element, no nie tutaj pokazania się, że moja uczelnia, moi sportowcy, moi studenci są ważni, są istotni. Także było tam bardzo pogubione. No, zaczyna się od tego, że wszystkie obiekty praktycznie są dostępne dla każdej osoby, która chce przyjść. Do tej pory tego nie rozumiem, bo gdyby wszyscy, którzy chcieli grać w piłkę u nas, chcieli przyjść, to musielibyśmy mieć, nie wiem, 7 boisk chyba w szczycie, no nie, oczywiście nie w zimie.
W
Ale tam
jednym
jakoś to jest tak
Gdańsku, drugie tyle
zbalansowane.
w Sopocie i w Gdyni, czyli 21.
Słusznie.
No.
Słusznie, bardzo słusznie, tak?
Czemu nie?
Natomiast no, to się zaczyna od tego, tej takiej kultury dbania o to, że ten sport jest obecny. A
Mhm.
potem się szuka i mówi, chcemy mieć programy pokazujące uczelnie, w której bierzemy już ten semisportowy sport, a na koniec fajnie jest mieć tego olimpijczyka i mówimy, patrzcie, to nie mamy olimpijczyka z naszej uczelni. Tak, on tutaj promuje, działa, jest ambasadorem naszej uczelni, pokazuje ją. No i
Mhm.
świat to widzi.
I świat też
Także tu
sprawdza, co to za
i świat też
uczelnia.
sprawdza, tak.
No i przychodzą
No.
sponsorzy.
Ale tak troszkę będę zmierzał do lekkiego podsumowania naszej rozmowy, ale lekkiego, to proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy relatywnie mali, prawda, jako uczelnia, a jednak niewielki, ale tym zorganizowaniem, jakimś takim trochę pomysłem, tym możliwością zarażenia, to działaniem naprawdę na wielu poziomach, tak? Bo to ja sobie mogę powiedzieć, co chcę, jeżeli się wykładowcy, trenerzy razem nie wezmą, nie zrobią, nie zorganizują, to się nic nie uda zrobić, tak? Więc gdzieś oprócz tego, że te wielkie pieniądze i ta infrastruktura i ten biznes, to musi być też ten element chęci wprowadzenia tego sportu w sposób maksymalnie masowy i z niego potem selekcjonowania kolejnych możliwych działań typu sport wyczynowy.
Profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, był gościem KFA AZS. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku KFA AZS. Cześć.